niniejszym uznajemy przerwę za zakończoną. Dostałem pozwolenie, że mogę trochę dłużej. Tak jak powiedziałem, laudare, benedicere, predicare, o tym benedicere, czyli o błogosławieniu chciałbym trochę więcej powiedzieć. Tylko nie pamiętam co. O laudare to tak starałem się skrótowo powiedzieć. Benedicere, błogosławić, dosłownie tak to tłumaczymy, ale gdyby dosłownie to przełożyć z łaciny, bene dicere, to znaczy tyle, co dobrze mówić. Dobrze mówić. Błogosławieństwo nam się kojarzy z czymś takim, prawda, już ściśle religijnym, można powiedzieć, nie? Jakiś akt taki, no może niekoniecznie sakramentalny, ale sakramentale, prawda? Coś takiego. A to jakby jest coś bardziej jeszcze pierwotnego, podstawowego, można powiedzieć, dobrze mówić. I to jest, myślę, coś takiego, co jest bardzo dla duchowości dominikańskiej ważne. Niektórzy nawet twierdzą, że to słychać. Na przykład w naszych kazaniach. Że one są bardziej nastawione na to, żeby mówić dobrze, niż mówić źle. Jeśli tak jest, to dobrze, bo to by znaczyło, że się mieścimy z tymi kazaniami w duchowości dominikańskiej. Jakoś w takiej tradycji dominikańskiej. Tak jak wiele rzeczy, najbardziej jakoś kto przemyślał, rozłożył na czynniki pierwsze i poskładał z powrotem, jakoś to rozbudował, święty Tomasz z Akwinu, czyli mistrz teologii, nie tylko dominikańskiej, ale jakby w ogóle katolickiej, całego Kościoła. Tak? I on o tym, znaczy to u niego jest bardzo mocno widoczne i w teologii takiej fundamentalnej, dogmatycznej, mówiącej o prawdach wiary, ale także w jego teologii moralnej. To jest coś takiego, na co Tomasz kładzie bardzo mocny nacisk, że nie jest pierwszy grzech, nie jest pierwsze zło, tylko pierwsze jest dobro. Bóg stworzył wszystko dobre. Człowiek z gruntu, z natury swojej jest dobry. Tomasz... Tomasz, jak mówi o teologii moralnej, czyli o tym, co dotyczy no, dobrego życia, dobrego postępowania, mówi najpierw o cnotach. Może dzisiaj to słowo nie jest do końca zrozumiałe, ale o pozytywnych zachowaniach, o pozytywnych nawykach, o pozytywnych umiejętnościach, a nie mówi najpierw o grzechu. Nie, często tak było w tradycji, że teologia moralna to był katalog grzechów, opis grzechów, rodziny grzechów i na końcu było, i tak nie należy robić. Tomasz mówi, jak należy przede wszystkim. To jest coś bardzo ważnego w tradycji, w duchowości dominikańskiej. To nastawienie na dobre mówienie. Dobre w tym znaczeniu właśnie, że jakoś akcentowanie tego, co jest pozytywne, a nie tylko tego, co jest negatywne i powiedzenie właśnie, że tak nie należy na końcu. Tomasz też tak jak i Dominik, i jak cała duchowość dominikańska i cała tradycja dominikańska bardziej mówi o łasce Bożej i o łasce, która działa w tym świecie i o łasce, która działa w człowieku, niż właśnie o grzechach, o grzechu. Dominik w takiej naszej codziennej modlitwie, którą we wszystkich chyba klasztorach odmawiamy codziennie, właśnie jak antyfona do świętego Dominika, jest nazywany predikator gracji, głosiciel łaski. Głosiciel łaski. czyli tego, co jest takiego pozytywnego w nas, w życiu, w naszej moralności, w naszym życiu moralnym. Tak to nastawienie dominikańskie, tomaszowe, dominikowe i daj Boże, żeby każdego z nas można przedstawić. Podczas gdy autorzy piszący na temat życia duchowego bardzo chętnie mówią, że trzeba zwalczać naturę, aby zatriumfowała łaska, Tomasz mówi wręcz przeciwnie, że to wszystko, co następuje w zgodzie z naturą, jest dobre samo w sobie. Natura jest stworzona przez Boga, sama z siebie jest ukierunkowana ku dobru. Przeciwny naturze jest grzech. Rozumne stworzenie jest powołane do tego, by dobrowolnie przyjmować skłonność dążenia ku swemu celowi, stając się w ten sposób swoją własną opatrznością dla siebie i dla innych. To jest ogromne zaufanie do człowieka też, do tego, że człowiek ma rozum i wolę, które są zdolne pójść za dobrem. Celem wpisanym w człowieka jest pójście za dobrem. Tomasz o tym przede wszystkim mówi. Tak jak powiedziałem, jest, każdy z nas to wie, że jest grzech także. I on o grzechach też mówi, ale to nie jest ani pierwsze, ani najważniejsze. Właśnie w tradycji dominikańskiej prawdziwy kaznodzieja nie rzuca przekleństwa na grzeszny świat, ale raczej świadomy swojej własnej słabości i dlatego utożsamiający się pokornie z potrzebami świata woła o błogosławieństwo. To jest oto Benedicere. Najkrócej to można streścić w takim powiedzeniu, które nie jest tylko tomaszowe, ale dla Tomasza jest bardzo ważne, że łaska buduje na naturze. Łaska natury nie znosi, nie przekreśla, nie podważa, tylko na niej buduje. Najpierw trzeba być w zgodzie ze swoją naturą, żeby łaska, że tak powiem, miała na czym wylądować. I co rozwijać, i co przemieniać, i co ubogacać. I to jest jakoś w tym słowie Benedicere dobrze mówić. Ja może je trochę szeroko potraktowałem, tak? Trochę więcej jakby wrzucając w to hasło dominikańskie, ale to jest coś niesłychanie ważnego. No i trzecie to jest predikary, czyli głosić to wszystko. Na wszelkie możliwe sposoby. Na wszelkie możliwe sposoby. To jest dla duchowości dominikańskiej niesłychanie ważne, że nie zachowujemy dla siebie tylko. Nie chodzi tylko jak się dawniej zdarzało powszechnie, a dziś jeszcze się zdarza, nie? Życie hasłem zbaw duszę swoją. Tak, czyli tylko ja i moje zbawienie jest najważniejsze. Wręcz jakoś w naszą tradycję i w naszą duchowość jest wpisane to, że moje zbawienie jest na drugim miejscu. Najpierw mi zależy na zbawieniu innych. To jest jakoś też dla dominikanów ważniejsze. Ten papież Honoriusz III, który zatwierdził nasz zakon i go tak zalecał biskupom, mówi, że dominikanie się zbawią właśnie przez to, że głoszą innym. Nawet jeśli sami z siebie na to zbawienie nie do końca zasługują. Miejmy nadzieję, że tak jest. Że tak będzie. Innym takim zawołaniem dominikańskim, które myślę, że też dobrze streszcza i wyraża duchowość dominikańską, to jest takie łacińskie zdanie, zawołanie contemplare, contemplata aliis tradere, czyli kontemplować i innym przekazywać owoce kontemplacji. Kontemplacja to jest takie słowo, które się pojawia, jest jakoś tam znane, ale też do końca tak trudno by było powiedzieć, co ono znaczy, prawda? Może ktoś wie, co to znaczy, bo ja nie wiem dokładnie. To tak. No to jest jakoś tak, takie staranie, żeby przeniknąć, wniknąć, tak, ostatecznie w Pana Boga. Zanurzyć się całkowicie, oddać się w takie zgłębianie, poznawanie, rozumienie Pana Boga, tak? Kontemplacja to jest jakiś, nie wiem, tak mówimy, najwyższy stopień modlitwy, nie? Takiego całkowitego zanurzenia się, powierzenia się Panu Bogu, poznawanie Pana Boga, poznawanie to jest też niesłychanie w tej kontemplacji, to jest no, coś takiego bardzo istotnego. To niekoniecznie chodzi o jakieś mistyczne uniesienia, tylko chodzi o takie staranie, żeby do Pana Boga dążyć i ciągle Go poznawać, ciągle Go, ciągle być jakby bliżej Niego, czy też ponieważ ta kontemplacja ma taki wymiar i czynny, i pasywny, znaczy ja coś robię, żeby ta kontemplacja była w moim życiu obecna, ale jeszcze bardziej pozwalam, żeby to Pan Bóg mnie pociągał i żeby On pozwalał mi się poznać. Dla dominikańskiego sposobu życia i duchowości dominikańskiej jednym z ważnych takich elementów tej kontemplacji jest studium, czyli studium. Tak, poznawanie, rozważanie, studiowanie, uczenie się. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. I to, co koniecznie za tym idzie, to jest dzielenie się owocami tej kontemplacji. Kiedy powstawali dominikanie, podobnie jak franciszkanie, jeszcze tam parę innych zakonów mniej więcej w tym samym czasie, to spowodowali no, taką, te nowe zakony spowodowały takie duże poruszenie w kościele, bo kontemplacja wcześniej była głównie łączona z mnichami, z tymi, którzy się zamykają w klasztorze, tam modlą się i pracują, to jest ich życie, prawda, i oni już są poza światem, można powiedzieć. Z drugiej strony byli biskupi, byli księża, którzy głoszą, głównie, no, głównie może biskupi do tego byli powołani, żeby głosić, ale nie bardzo umieli często, tak sobie im to wychodziło, jak było widać na przykładzie tych, co mieli heretyków nawracać, prawda? Nie bardzo im się to udawało. Księża jeszcze słabiej, bo nie byli przygotowani do tego, tyle co się tam kto od proboszcza przyuczył łaciny, żeby mszę odprawić, ale do głoszenia to już tak nie bardzo. A tu nagle pojawiają się takie zakony, między innymi właśnie dominikanie, którzy mówią, że oni są powołani, że ich charyzmatem jest głoszenie. Prawda? I jedni i drudzy się oburzali. Znaczy i mnisi, i ci tak zwani świeccy księża się oburzali, mówią, że co to jest? Ni pies, ni wydra. Jakiś taki zakon, nie zakon, ani to mnisi, ani to księża. A dla Dominika i dla całego zakonu to było coś podstawowego, że tak jak mnisi, można powiedzieć, inaczej niż mnisi, ale cel ten, kontemplować, poznawać, w modlitwie oddawać się Panu Bogu, ale owoce tej kontemplacji głosić, przekazywać innym, nie zachowywać tylko dla siebie, nie na zasadzie zbaw duszę swoją, tylko bardziej troszczyć się o zbawienie innych. Jakoś, no to można powiedzieć, była taka nowość w Kościele, takie nastawienie, połączenie tego zakonnego, prawie mniejszego życia z wyjściem do świata. Tomasz mocno podkreśla, że w konkretnych działaniach człowieka poszukującego najwyższego szczęścia rzeczą pierwszą i ostatnią jest kontemplacja. To jest najważniejsze w życiu człowieka poszukującego sensu, szczęścia, Pana Boga ostatecznie. Kontemplacja. Osoba, która oddaje się kontemplacji, jest tak prowadzona, by się oderwać od samej siebie, od swoich subiektywnych problemów, ale to jest tylko jedna z konsekwencji. Pierwsze jest przywiązanie do Boga, a nie oderwanie od świata. Tak jest bardzo mocno powiązane z tym, co mówiłem wcześniej, prawda, o tym dobrym mówieniu, pozytywnym. Nie jest potępienie świata, tylko przywiązanie do Boga jest ważniejsze. Czy nie ucieczka od świata, ale dążenie do Pana Boga. To jest jakoś w naszą duchowość wpisane. I dalej mówi Tomasz, wiemy, że życie kontemplacyjne jest lepsze od życia czynnego, od takiej formy życia, która jest życiem czynnym, lecz życie czynne poświęcone przekazywaniu komuś poznanych prawd i nauczania innych jest doskonalsze od życia poświęconego wyłącznie kontemplacji. Zakłada ona bowiem pełnię tej ostatniej, znaczy pełnię kontemplacji. Pełnia kontemplacji jest wtedy, kiedy się z kimś dzielę. Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski kiedyś tak powiedział, że człowiek się najwięcej uczy wtedy, kiedy uczy innych. Nie wiem, czy to jest prawda, nauczyciele mogliby powiedzieć. Że człowiek się najwięcej uczy wtedy, kiedy uczy innych. To tak można powiedzieć, tak można by streścić też tę zasadę właśnie dominikańską. Tak? Najbardziej jest w stanie kontemplować wtedy, kiedy w te kontemplacje jakoś staramy się wprowadzać innych, czy owocami tej kontemplacji staramy się dzielić z innymi. Głoszenie ludziom pozbawionym prawdy tego, co samemu się zrozumiało z prawdy ewangelicznej, jest udzielaniem pomocy w najstraszniejszej nędzy i uczestniczeniem w najwyższym akcie Bożego miłosierdzia. To święty Tomasz tak pisze, nie? Że to dzielenie się owocami kontemplacji, poznanie Pana Boga, Jego miłosierdzia, Jego dobroci i głoszenie tego innym i pociągnięcie innych do tego jest najwyższym aktem miłosierdzia. To są takie jakieś sformułowania, rozwinięcie tej zasady dominikańskiej. Czy też takie powiedzenie, że dla dominikanów głoszenie jest sposobem przeżywania przykazania miłości. Tak, może to nie jest często takie przeżywanie przykazania miłości, nie wiem, właśnie jak Franciszkanie, czy jak siostry miłosierdzia Matki Teresy, nie, ale głoszenie jest sposobem przeżywania i realizowania przykazania miłości. Jest jeszcze jedno takie dominikańskie zawołanie, które bardzo mocno streszcza i wyraża duchowość dominikańską, to jest veritas, krótko mówiąc, prawda. To jest jakoś też nasze od samego Dominika, od samego początku, a nawet jeszcze bardziej, bo od samego Chrystusa tak wpisane w naszą duchowość. Nastawienie na prawdę, dążenie do prawdy, poszukiwanie prawdy na rozmaite sposoby. Jak sam sobie o tym myślałem, co to znaczy, że dla dominikanów to prawda, to hasło prawdy, wezwanie do prawdy, głoszenie prawdy jest takie ważne, to myślałem sobie o, znowu odwołując się do świętego Tomasza, Tomasz mówi, że są trzy rodzaje prawdy. Prawda to jest to, żebym ja mówił to, co, żeby to, co ja mówię, było zgodne z tym, jak było, jak jest. Nie? Mówię prawdę. Tak było, tak mówię. Drugie, co Tomasz mówi, to jest to, że każda z rzeczy, czy każda z istot, każdy byt, jak Tomasz mówi, ma swoją jakąś prawdę. Ten stół jest jakoś prawdziwy, każdy z nas jest jakoś prawdziwy. Nie, jakkolwiek trudno to czasami uchwycić czy wyrazić, każdy z nas ma jakąś prawdę, ale nie w takim znaczeniu, jak dzisiaj się mówi, że każdy ma swoją prawdę, to znaczy każdy tam może po swojemu. Nie ma nic wspólnego między nami. Nie, jest jakaś prawda o mnie i o każdym człowieku, i o każdej rzeczy, o każdej istocie. Nie wiem, każdy ma jakąś naturę, można powiedzieć. Tak. Ale Tomasz mówi, że najgłębszy poziom prawdy to jest zgodność z Bożym zamysłem. Prawdziwe jest to, co jest zgodne z Bożym zamysłem. To znaczy, prawdziwe jest to, co jest takie, jak Pan Bóg chciał, żeby było. I w tym kontekście to już jest takie trochę moje dorobienie. Jest taki psalm, w którym są niesłychanie piękne słowa, w pewnym sensie piękne. Ja najpierw zwróciłem na nie uwagę, bo w czasie łacińskich nieszporów, które śpiewamy w Krakowie, bo po łacinie one, no one bardzo pięknie brzmią, mianowicie omnis homo mendax, tak to po łacinie brzmi, omnis homo mendax. Prawda, że to wpada w ucho? Cokolwiek sobie można pomyśleć o tych słowach, to one znaczą tyle, każdy człowiek jest kłamcą. Nieco innego. Każdy człowiek jest kłamcą. Otóż w tym kontekście, że prawdziwe jest to, co jest zgodne z Bożym zamysłem, czy z Bożym pragnieniem, myślę, że to jest prawda. Bo ja sobie tak myślałem, jak to każdy człowiek jest kłamcą? Przecież niektórzy nie są. Mówią prawdę, nie oszukują, nie kłamią. Dlaczego każdy człowiek jest kłamcą? Otóż nikt z nas nie jest taki, jak Pan Bóg chciał, żebyśmy byli. Nikt z nas nie jest taki, niestety. Dążymy do tego, mamy nadzieję na to, dzięki Bożej łasce, tak, dzięki naszym staraniom, dzięki nawróceniu, dzięki przebaczeniu, dzięki objawieniu, możemy do tego dążyć, ale ciągle jeszcze daleko nam do tego, żebyśmy byli tacy, jak Pan Bóg chce, żebyśmy byli. Prawda? W tym sensie jakoś te słowa każdy człowiek jest kłamcą mnie doprowadziły do tego, nie, że jest jakaś prawda o mnie i o każdym z nas, jest prawda o tym świecie, jest prawda o rzeczywistości, w której żyjemy, która jest celem, tak, do której my dążymy, którą też możemy głosić, że jest coś, do czego warto dążyć, że jest coś takiego, co jest wolne od zafałszowania, od pomniejszenia, od upodlenia, nie, do czego warto dążyć. I to jest też jakoś w tę naszą dominikańską duchowość bardzo mocno wpisane. Takie pragnienie, żeby odkryć i postawić sobie przed oczy to, co jest prawdziwe i ze wszystkich sił do tego dążyć. To myślę w dominikańskim kaznodziejstwie jest ważne, czy jest obecny, to tylko ci, którzy słuchają naszego kaznodziejstwa, są w stanie powiedzieć. Ale w naszej tradycji dominikańskiej, duchowości dominikańskiej powinno być niesłychanie ważne, zawsze jakoś obecne. No mógłbym jeszcze długo niestety mówić. Chciałbym trochę już pozbierać i zamknąć ten temat, trochę się odrywając już od tych haseł, tak? Ale myślę, że one naprawdę jakoś tam mocno, trafnie wyrażają naszą duchowość, to znaczy to głosić wszystkim zawsze, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby, to laudare, benedicere, predicare, to kontemplować i dzielić się z innymi owocami kontemplacji, prawda, to są takie hasła. Jakby spróbować w jakimś innym porządku powiedzieć, co dla duchowości dominikańskiej jest ważne, to bym powiedział tak, że zawsze to będzie na pierwszym miejscu życie wspólne. I teraz tak, dla nas, którzy jesteśmy w zakonie, no to będzie rzeczywiście dbanie o to, żeby być we wspólnocie prawdziwie, realnie. Tak, ale przekładając to na taki poziom uniwersalny, dotyczący każdego, kto nie jest ani bratem dominikaninem, ani mniszką dominikańską, ani świeckim dominikaninem, ale chciałby jakoś żyć duchem czy duchowością dominikańską, to będzie staranie o to, żeby być we wspólnocie. W jakiej? We wspólnocie Kościoła na pewno. I to jest też jakby myślenie o tym, że Kościół jest wspólnotą. To jest, myślę, takie pierwsze. Oczywiście dobrze i zawsze będzie dobrze dla budowania wiary, nie, i życia duchowego mieć jakąś taką wspólnotę, która jest we wspólnocie Kościoła, która jest cząstką wspólnoty Kościoła. Nie, takich wspólnot jest mnóstwo różnych. I jak sądzę, większość z Was do jakichś wspólnot przynależy. Dalej to, co jest dla naszej duchowości niesłychanie ważne, to jest liturgia. I to się ściśle wiąże. Tak? Wspólnota, która stara się żyć duchowo, zawsze będzie dbała o życie liturgią. To jest liturgia godzin i Eucharystia przede wszystkim. Czy odwrotnie może warto powiedzieć Eucharystia i liturgia godzin. Jako takie wspólnotowe formy modlitwy właśnie. Właściwe dla całego Kościoła i dla konkretnych wspólnot. Dalej, co jest dla nas, czy dla duchowości dominikańskiej ważne, to jest studium. I to na bardzo różne sposoby można rozumieć, tak? Ale zawsze to będzie najbardziej pierwotnie, czy fundamentalnie patrząc, no, studium Pisma Świętego. To jest coś. Jak się w tych naszych konstytucjach otwiera rozdział o studiach, o studium, to jest powiedziane, że przede wszystkim zgłębiać Boże objawienie. Gruntownie zgłębiać Boże objawienie. To znaczy w ogóle czytać Słowo Boże, rozważać Słowo Boże, ale też to wszystko, co może mi pomóc lepiej rozumieć, lepiej przyswoić, lepiej żyć Słowem Bożym. Ale też cała, no, cała tradycja Kościoła i prawdy wiary, które Kościół znaje, które chrześcijaństwo określają, definiują. Tak? Moje osobiste doświadczenie jest takie, że im więcej człowiek wie o chrześcijaństwie, tym bardziej ono jest fascynujące. To kiedyś jeszcze nie papież, tylko kardynał Ratzinger powiedział, że problem dzisiaj polega z Kościołem, z chrześcijaństwem, polega na złudnym przekonaniu wielu ludzi, że znają chrześcijaństwo, podczas gdy go nie znają. Nie, i myślę, że tak, że im bardziej się zna chrześcijaństwo ostatecznie Chrystusa, nie, tym bardziej to jest fascynujące. Im bardziej bazujemy na tym, co w gazetach, tym bardziej to będzie odpychające. Tylko, nie? Na tym poziomie. Wreszcie jest taki rys w naszej duchowości, o którym do tej pory nic nie powiedziałem jeszcze, to jest Maryja i maryjność naszego zakonu. Bym powiedział nie przesadnie, dyskretnie, delikatnie, ale bardzo głęboko. Maryja jest w naszą duchowość wpisana. Od świętego Dominika, od takiej tradycji dominikowej, czy zaraz podominikowej, że ten zakon, czy na tym zakonie jakoś Maryi bardzo zależy, chociaż każdy zakon tak mówi. Tak, ale my mówimy naprawdę. No, jednym z takich opisów, czy przedstawień tego jest ta legenda, czy tradycja, historia taka dominikańska, że Dominik miał widzenie nieba i w tym niebie patrzył, są różni tam benedyktyni, nawet franciszkanie już tam byli wtedy, i nie zobaczył żadnego habitu dominikańskiego i bardzo się tym zmartwił, i wtedy się okazało, że Matka Boża rozchyliła tak poły swojego płaszcza i okazało się, że dominikanie są pod płaszczem Maryi. Benedyktyni mówią to samo. No to, że w naszej tradycji jakoś bardzo mocno jest obecny różaniec, to, że codziennie w naszych klasztorach śpiewamy te antyfony do Matki Bożej, Salve Regina, czy Witaj Królowo, u nas się przeważnie po łacinie śpiewa, czasami w niektórych klasztorach po polsku, także nie, że to jest jakoś mocno obecne. Prawie że kończąc, o paru takich postaciach z naszej historii, które myślę dobrze przedstawiają, reprezentują duchowość dominikańską, właśnie nie tylko tym, co mówią, ale tym, jakie są, czy jakie były, ale ciągle są obecne, można powiedzieć. O Dominiku mówiłem, o Tomaszu z Akwinu mówiłem dość, dość dużo. Był taki człowiek, który starał się rzeczywiście mocno przestudiować i opisać i skomentować, można powiedzieć, duchowość dominikańską. Był Humbert z Romans. To był piąty generał naszego zakonu. Generał to się tak, mistrz generalny, tak, czyli ten najwyższy
przewodnik.
Humbert z Romans. On żył w latach 1200-1277, napisał komentarz do reguły świętego Augustyna, do naszych konstytucji. Nawet niedawno w drodze, wydawnictwo w drodze wydało jego taki traktat o kształceniu kaznodziejów. To się po polsku trochę inaczej chyba nazywa, znaczy tu wydawnictwo trochę zmieniło ten tytuł, o słuchaniu i głoszeniu Słowa Bożego. Chyba tak to się nazywa. Bardzo ciekawy jest tekst. Więc i trochę rzeczy po polsku gdzieś tam jego można znaleźć. Może nie wszyscy wiedzą, że dominikanami byli na przykład mistrz Eckhart. Też, nie? On jest jakoś też taką ważną postacią w naszej tradycji. Ale oczywiście też niesłychanie ważną osobą jest Katarzyna ze Sieny, święta Katarzyna ze Sieny, doktor Kościoła, czyli no jedna z takich postaci, od których można się uczyć, tak, chrześcijaństwa w sposób pewny, czysty i głęboki. Nie? Katarzyna żyła w latach 1347-1380. Właśnie doktorem Kościoła ogłosił ją papież Paweł VI, a Jan Paweł II w 1999 roku współpatronką Europy ją ustanowił. Może o niej powiem dwa zdania więcej. Ona była tercjarką dominikańską, ale taką nie była mniszką, ale też nie była zupełnie świecką osobą. Da? To kiedyś tam w średniowieczu trochę inaczej czasami wyglądało, że ci tercjarze dominikańscy żyli w klasztorach. Czy tercjarze, czy tercjarki raczej częściej to były kobiety. Nie? To były takie siostry, można powiedzieć, czynne. I Katarzyna była taką, święta Katarzyna ze Sieny była taką tercjarką. Są bardzo warte polecenia jej teksty Dialog o Bożej Opatrzności, traktat czy zapis jej doświadczeń mistycznych, listy, modlitwy Katarzyny i żywot Katarzyny napisany przez jej kierownika duchowego i spowiednika Raimunda Speniafort też jest dostępny. Bardzo piękna postać, a piękna też dlatego, że ona była niesłychanie, można powiedzieć, oddana Kościołowi, czy zakochana w Kościele, równocześnie mając też jasność widzenia, co to jest i co się dzieje w tym Kościele. Tak? Ona potrafiła papieżowi czy biskupom wygarnąć, co źle robią, z całą taką bezpośredniością. Dzisiaj chyba nie brakuje takich świętych. Z bardziej współczesnych postaci, ale właśnie jakoś już, że tak powiem, sprawdzonych czy zweryfikowanych, to jest błogosławiony Bartłomiej Longo, tercjarz dominikański, pewnie niektórym znany dobrze, a niektórym może trochę mniej. To jest ten, od którego swój początek bierze nowenna pompejańska. Apostoł Różańca Świętego. Bardzo ciekawa postać z jego przeszłością, właśnie jakimś tam uwikłaniem wręcz w satanistyczne jakieś nurty, a potem bardzo gruntowne nawrócenie i całkowite oddanie się no, życiu Bożemu, służbie Bożej. Czy patron fraterni tutejszy właśnie błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, też myślę, że dość dobrze znany, młody, w wieku 24 lat zmarł, ale przez ten krótki czas swojego życia zdążył niesłychanie dużo zrobić. Przede wszystkim był takim no, człowiekiem rad ewangelicznych i miłosierdzia. Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati. Warto jakoś się z nimi zapoznać, bo oni więcej, swoim życiem więcej mogą powiedzieć o duchowości dominikańskiej niż to wszystko, co ja tu usiłowałem powiedzieć. Z takich... No dobra, to może to już wystarczy.
A ci Polacy, ojciec Czesław i Iwo?
Tak, o Polakach można by jeszcze coś powiedzieć. Znaczy, to jest może trochę trudniej powiedzieć, jak to z tymi Polakami w średniowieczu było, ale tak, polscy, święty Jacek przede wszystkim, tak, rzeczywiście w ogóle nic nie powiedziałem. Zakon do Polski dotarł bardzo szybko. W 1216 został założony, w 1222, czyli 6 lat, tak, już jest pierwszy klasztor w Krakowie, nie? Dominikanów i bardzo szybko się Dominikanie rozprzestrzeniają. Tam w XIV, XV wieku chyba to w ogóle Dominikanie to były... Tak, tak. Jacek, no to myślę, że jest dość znane, ale Jacek i Czesław jako księża razem z biskupem Iwonem, krakowskim biskupem Iwonem wybrali się do Rzymu. Tam tak jest przekaz tradycji. Spotkali świętego Dominika. Biskup Iwon prosił Dominika, żeby posłał Dominikanów do Polski. Nie mam kogo posłać, ale jak mi dasz ludzi, to ja z nich zrobię Dominikanów. I w ten sposób właśnie błogosławiony Czesław i święty Jacek do Rzymu pojechali jako księża, a wrócili jako Dominikanie, po drodze zakładając parę klasztorów.
Ale Iwo też, nie?
Iwo nie. Iwo został biskupem. Nie został dominikaninem. Przynajmniej formalnie. Myślę, że w duszy był jakoś tam też dominikaninem. Tak. Więc my się przygotowujemy do 800-lecia Polski Dominikanów naszej prowincji, co będzie w 2022 roku. Jeszcze bym się chciał wytłumaczyć z tego, co w tytule tego dzisiejszego spotkania było, znaczy na krańce świata. Dominik, święty Dominik od początku miał takie pragnienie, żeby pójść na krańce świata z Ewangelią. Tak on mówił do Kumanów. Czyli dokładnie nie wiadomo, co to ci Kumanie byli, różne są przypuszczenia, ale generalnie, żeby no, tą pochodnią Słowa Bożego zapalić cały świat, czyli pójść jak najdalej. Nie? Stąd też jest jakoś w naszą tradycję wpisane takie nastawienie misyjne, chociaż w Polsce ono jest dość słabo może widoczne, ale my traktujemy, jak Dominikanie polscy, traktujemy jako naszą jakąś, nasze zadanie, naszą odpowiedzialność wschód. Tak? Mamy pod swoją, można powiedzieć, opieką Ukrainę, Rosję, Białoruś. Nie? Ale też w innych krajach są bracia i w Japonii, i w Australii, i w wielu innych miejscach, które czasami może się nie kojarzą nawet z misjami, albo kojarzą się z ponownymi misjami. Tak? Bo mamy na przykład w Niemczech klasztor. No. Więc to jest to, ale na przykład też papież Franciszek mówi, że zupełnie nowym i wymagającym ewangelizacji kontynentem jest internet. Więc też staramy się coś tam robić, jakoś ewangelizować. Nie, ale na tym ja się akurat słabo znam.
Ale ojciec Szóstak
się zna, tak. Zna się i dobrze to robi. Zaczęła się ta historia dominikańska i świat dominikański, i duchowość dominikańska no, w pewnym sensie od papieża Honoriusza III, który zakon zatwierdził i właśnie te listy polecające, czy te bulle polecające zakon w świat posłał i Dominikanie jakoś dzięki temu w Kościele byli obecni i użyteczni. Być może nie jest to tylko przeszłość, bo na przykład papież Benedykt XVI, kiedy jeszcze był na urzędzie, też chyba się czegoś po dominikanach spodziewał. Mianowicie w swojej książce Jezus z Nazaretu, w drugim tomie, zapisał takie słowa. Działalność dwóch wielkich postaci, Franciszka i Dominika, na przełomie XII i XIII wieku, była sposobem ponownego wejścia Chrystusa w historię, nowego ukazania znaczenia Jego słowa i miłości, sposobem odnowienia Kościoła i ukierunkowania na Niego historii. Ich działalność to nowe sposoby wkraczania Pana w mętną i oddalającą się od Niego historię owego stulecia XIII. Jego tajemnica, Jego postać przybierają nowe oblicze Chrystusa. Tajemnica i postać przybierają nowe oblicze, a przede wszystkim na nowy sposób staje się obecna Jego moc przemieniająca ludzi i kształtująca historię. W ważnym dziele o Jezusie papież Benedykt zapisał takie słowa o Franciszku Dominiku, o innych klasykach, można powiedzieć, duchowości też, ale potem cały cykl kateches wygłosił też o mistrzach dominikańskich i franciszkańskich papież Benedykt. Prawda? Jak sobie pomyślałem, że chyba można tak powiedzieć, że czasy, kiedy powstawał nasz zakon, i czasy dzisiejsze mają dużo wspólnego. Dużo podobnych wyzwań jest wobec Kościoła i wobec naszego zakonu, czy naszych zakonów, jak jeśli połączyć nas z bratnim zakonem franciszkańskim. I papież, który gdzieś tam u początku naszego zakonu był, i papież naszych czasów, myślę, że bardzo ważny papież, no, ponieważ takie słowa wypowiedział, ponieważ tych mistrzów dominikańskich, franciszkańskich jakoś przypomniał w swoich katechezach, to wydaje mi się, że też wiąże jakoś z tym naszym zakonem i z tym sposobem życia i z tą duchowością dominikańską jakieś duże nadzieje. Może się uda jakoś się zrealizować. Tutaj Boże, amen, prawie amen. Codziennie w naszych klasztorach w Polsce odmawiamy taką modlitwę o powołanie. Jeśli ktoś bywa czasami na Nieszporach, to też ją może usłyszeć. I tą modlitwą chciałbym rzeczywiście zakończyć i potem, jeśli nie wyczerpałem słuchaczy i tematu, to ewentualnie mogę spróbować na jakieś pytania odpowiedzieć. A modlitwa o powołanie jest taka. Panie Jezu Chryste, jak niegdyś powołałeś w Kościele swoim rodzinę świętego Dominika dla głoszenia Ewangelii, prosimy Cię, poślij dziś apostołów na swoje żniwo. Udziel im odwagi, mądrości i łaski, aby godnie świadczyli przed ludźmi o Twojej śmierci, Twoim zmartwychwstaniu i Twoim przyjściu w chwale. Pozwól nam za przyczyną Twojej Najświętszej Matki, opiekunki naszego zakonu, być szermierzami wiary oraz światłem rozpraszającym obojętność i ciemności grzechu, który zawsze jesteś z nami. Amen. Dziękuję bardzo za cierpliwość.